Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Ponad 2,5 miliona rodziców złożyło już wnioski o świadczenie Dobry Start, czyli 300 zł wyprawki dla każdego ucznia. Uprawnionych jest 3 400 000 rodzin, a blisko 5 milionów uczniów otrzyma świadczenie.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się na ten temat konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Anny Zalewskiej i Elżbiety Rafalskiej.
Wyprawka to w pewnym stopniu program równościowy, bo wyrównuje szanse polskich uczniów, powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki.
Program Dobry Start, jak podkreślił, państwo traktuje jako inwestycje w dzieci, czyli przyszłość Rzeczypospolitej. Pieniądze dla polskiej młodzieży pochodzą z uszczelnienia systemu podatkowego i udanej walki z mafiami VAT-owskimi, zaznaczył Mateusz Morawiecki.
To stąd mamy właśnie te potrzebne pieniądze na zapewnienie wyprawki. Wyprawka w jakiejś mierze wyrównuje status dzieci, jest programem równościowym, nie dyskryminuje innych. Objęte są nim tak samo wszystkie dzieci. Wyprawka szkolna nie powinna dzielić dzieci na lepszych i gorszych. Każde dziecko powinno mieć jak najbardziej równe szanse. Dla mnie edukacja dzieci, edukacja naszej młodzieży to najważniejsza inwestycja w przyszłość Polski. To inwestycja, dzięki której Polska będzie się lepiej i szybciej rozwija. Nasze wspaniałe talenty ukryte w różnych zaułkach, w miasteczkach, polskich wsiach muszą być wydobyte. Mam ogromną nadzieję, że poprzez te nasze działania my pokazujemy tym samym, czym jest wiarygodność w polityce.
40% wnioskujących już otrzymało wypłaty w kwocie 540 milionów złotych, a całość programu Dobry Start to 1 440 milionów złotych, poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Większość wniosków złożono drogą elektroniczną.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT zebrała się na drugim posiedzeniu. Obrady odbywały się za zamkniętymi drzwiami. W ich trakcie posłowie zapoznawali się z procedurą dotyczącą informacji niejawnych.
Komisja zdecydowała też o wezwaniu pierwszych 5 świadków, mówił po zakończeniu obrad jej szef, poseł Marcin Horała.
To pan profesor Witold Modzelewski, pan Jan Wincent-Rostowski, pan Zbigniew Ciąkalski, Andrzej Czuma i Andrzej Seremet. To z jednej strony wiedza pana Witolda Modzelewskiego, który kogoś w roli eksperta, ale również w roli osoby, która spotykała się z różnymi osobami, domniemamy, przekazywała pewną wiedzę różnym osobom w państwie. No tu chcemy zbadać okoliczności, kto, kiedy, jaką wiedzę w tym zakresie, że no, dzieją się pewne nieprawidłowości i co można z nimi zrobić, posiadał. Pan Jan Wincent-Rostowski, no sprawa absolutnie oczywista, pomijając wszystko, rzadki przypadek świadka, który no, nie może się doczekać, żeby zostać wezwany przed komisję. Chcemy te marzenia pana ministra spełnić. Jako osoba konstytucyjnie odpowiedzialna za skarbowość, za pobór podatków, za stan finansów publicznych jest świadkiem, powiedziałbym, oczywistym.
Terminy przesłuchań świadków mają być ustalone w porozumieniu z nimi. Kolejne posiedzenie, również o charakterze niejawnym, zaplanowano na 12 września.
Komisja śledcza ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 roku do listopada roku 2015.
W Szczecinie odbyły się obchody 30. rocznicy zakończenia strajków szczecińskich oraz 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność.
Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba. Tam sprawowana była msza święta. W południe przy bramie głównej stoczni złożone zostały kwiaty. Podczas uroczystości szef MSWiA Joachim Brudziński odczytał list Jarosława Kaczyńskiego.
Prezes PiS-u podkreślił w nim, że Solidarność w istocie była olbrzymim, masowym ruchem społecznym, który wołał o wolność, godność i sprawiedliwość, ale także o jakąś formę niepodległości.
Jarosław Kaczyński wskazał też na ogromne znaczenie strajków z 1980 i 1988 roku jako kolejnych etapów naszego długiego marszu ku wolności.
Dziś, w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dziękujemy za wkład w zmagania o naszą wolność. Nie tylko uczestnikom strajków z 1980 i 1988 roku, ale także uczestnikom wszystkich innych wydarzeń, które przybliżały nas do spełnienia marzenia o życiu wolnej, niepodległej ojczyźnie. Bohaterom walk o wolną Polskę nisko się kłaniam. A Polsce i nam wszystkim życzę, by ideowe dziedzictwo sierpnia na zawsze pozostało w polskich sercach.
List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała z kolei szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Szef państwa polskiego podkreślił w liście, że sierpień 80 jest odbiciem polskiego ducha i tożsamości.
30 sierpnia 1980 roku strajkujący robotnicy i przedstawiciele komunistycznego rządu podpisali porozumienie szczecińskie kończące strajki na Pomorzu Zachodnim.
To i inne porozumienia sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność i stały się początkiem przemian z 1989 roku, w tym obalenia komunizmu.
W podrzeszowskiej Jasionce rozpoczął się Kongres 60 milionów, globalny zjazd Polonii.
W ramach dwudniowej imprezy zaplanowano m.in. kilkanaście paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyć będą przedsiębiorcy, politycy i przedstawiciele mediów.
W kongresie biorą udział m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz senator Anna Maria Anders, pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego.
Obecność rządu to wyraz troski o Polaków mieszkających za granicą i chęć rozwoju nowych obszarów współpracy, wskazał minister Jerzy Kwieciński.
Chcielibyśmy zawiązać lepsze kontakty gospodarcze, wykorzystać fakt, że naprawdę wielu z tych Polaków, którzy są za granicą, zdobyło znaczące pozycje i społeczne, ale przede wszystkim biznesowe. I chcielibyśmy zachęcić tych Polaków do tego, żeby i w Polsce stali się bardziej aktywni, żeby jak gdyby postawili swoją drugą nogę w Polsce. Jedna niech będzie w Niemczech, niech będzie w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, czy może w Brazylii, ale tą drugą nogę swoją biznesową nie postawią w Polsce. To, co dla nas jest również szalenie ważne, że nasi rodacy za granicą mogą być najlepszymi ambasadorami Polski, naszych marek narodowych.
Pierwsze dwie edycje kongresu miały miejsce w tym roku, w lutym na Florydzie oraz w lipcu w stanie Nowy Jork. W obu edycjach udział wzięło blisko 400 gości z 11 krajów. Nazwa kongresu nawiązuje do ogólnej liczby Polaków żyjących na świecie.
Osoby poszkodowane w aferze GetBack spotkały się z przedstawicielami rządu. Spotkanie w siedzibie UOKiK-u zorganizował rzecznik finansowy.
Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. Artiom Bujan poinformował, że przedstawiciel kancelarii premiera otrzymał pismo z 9 propozycjami rozwiązań.
W rozmowie z naszą redakcją Artiom Bujan zaznaczył, że poszkodowani domagają się przyspieszenia pracy prokuratury.
Prokuratura zaczęła stawiać zarzuty tym oszustobankierom, którzy wciągali ludzi w te obligacje. Postawienie zarzutu, zabezpieczenie majątku na korzyść tych pokrzywdzonych. Proszę pamiętać, że osoby obligatariusze, ci, którzy nabywali obligacje nie bezpośrednio w GetBacku, a przy pomocy właśnie m.in. Idea Banku, mają status osób pokrzywdzonych na okolicznych m.in. wyłudzenia pieniędzy, tak? Przez pracowników Idea Banku. To jest pierwsze. Czyli przyspieszenie tego, żeby zabezpieczyć szybko majątku, ponieważ nic nie odzyskamy.
Poszkodowani chcą też przyspieszenia przez resort sprawiedliwości prac nad projektem ustawy dotyczącym odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
Rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow poinformowała z kolei po obradach, że zamierza spotkać się z instytucjami, które zajmowały się dystrybucją obligacji spółki GetBack i zapytać ich, jak zamierzają zrekompensować straty poniesione nabywcom obligacji.
Naczelna Rada Adwokacka krytykuje podstawę prawną i sposób wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. W podjętej uchwale Rada stwierdziła, że naruszają one standardy konstytucyjne oraz wspólne zasady prawa unijnego.
Według Naczelnej Rady Adwokackiej nabór na sędziów Sądu Najwyższego jest nietransparentny, pospieszny, niegwarantujący wyboru osób spełniających standardy. Dlatego Rada apeluje do prezydenta o powstrzymanie się z powołaniem przedstawionych kandydatów.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł PiSu Stanisław Piotrowicz mówi, że kolejny raz elity prawnicze wspierają się w ocenie polityka, zwłaszcza zarzut dotyczący nietransparentności sposobu wyboru sędziów Sądu Najwyższego jest chybiony.
A kiedy to wcześniej była transmisja z przebiegu posiedzenia Rady? A kiedy to wcześniej o jedno stanowisko w Sądzie Najwyższym ubiegało się tylu kandydatów? Wcześniej było to z góry zaplanowane w Sądzie Najwyższym. Jeżeli zwolniło się jedno stanowisko w Sądzie Najwyższym, to Sąd Najwyższy dbał o to, ażeby o to stanowisko ubiegał się tylko jeden kandydat. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi dziś o standardach wyłaniania kandydatów do Sądu Najwyższego w negatywnym aspekcie, to tak jakby nie pamiętał tego, jak wyglądało wyłanianie kandydatów dotychczas.
Krajowa Rada Sądownictwa w tym tygodniu podjęła uchwały o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosków o powołanie łącznie 40 wskazanych osób na sędziów Sądu Najwyższego. Rada wyłaniała te osoby spośród blisko 200 kandydatów.
Uczelnie medyczne odmawiają finansowania obowiązkowych praktyk studenckich w przyszpitalnych aptekach. Często studenci farmacji sami muszą pokrywać ich koszty, napisał Nasz Dziennik.
Szpitale tłumaczą, że same są w trudnej sytuacji i nie stać ich na pokrycie kosztów praktyki. Praktyki, jakie stosują niektóre uczelnie medyczne, potępia Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego przedstawiciele zgłosili się w tej sprawie do Ministerstwa Nauki.
Resort zapewnił, że podejmie odpowiednie kroki, by problem rozwiązać, mówi Patrycja Serafin, przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Przez ostatni okres czasu zaczęły spływać do nas różne sygnały od studentów i od władz samorządów studenckich uczelni medycznych w związku z odpłatnymi praktykami, za które sami muszą płacić i uczelnie nie pokrywają im tych kosztów. W związku z tym Niezależne Zrzeszenie Studentów nie popiera takich działań. Uważamy, że jest to nieetyczne i niezgodne z jakimikolwiek właśnie zasadami. Wystosowaliśmy oświadczenie, w którym publikujemy nasze stanowisko, opisujemy całą sytuację. Z oświadczeniem zapoznało się już oczywiście Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostały podjęte już odpowiednie kroki, jeżeli chodzi o nadzór uczelni medycznych oraz oczywiście zaangażowanie w to ministra zdrowia, który bezpośrednio odpowiada za uczelnie medyczne.
Problem płatnych praktyk w przyszpitalnych aptekach dotyka przede wszystkim studentów po czwartym roku farmacji. Ci muszą odbyć ich od 80 do 160 godzin.
Nasz Dziennik o stanowisko w sprawie finansowania praktyk zapytał dwa warszawskie szpitale. Jedna z placówek odpowiedziała, że zapewnienie praktyki studenckiej jest obowiązkiem uczelni.
Rosyjskie manewry zapowiadane na połowę września budzą niepokój ekspertów.
W ćwiczeniach Wostok 2018 weźmie udział blisko 300 tysięcy żołnierzy, a także ponad 1000 jednostek powietrznych i 900 czołgów. W manewrach będą uczestniczyć też jednostki z Chin i Mongolii. Wojska mają ćwiczyć w centrum i na wschodzie kraju.
Ostatnie tak duże manewry Zapad miały miejsce na zachodzie w 1981 roku, zauważa profesor Tadeusz Marczak, historyk. Jak dodaje, stanowiły one tarczę ochronną dla przygotowywanego stanu wojennego.
Profesor Tadeusz Marczak zwraca też uwagę, że rosyjscy eksperci mają gotowe scenariusze wojenne, które przewidują atak m.in. na Polskę.
Czy jest to realizacja właśnie tego scenariusza, czy przygotowanie się do realizacji tego scenariusza? Jest jedna rzecz wspólna w tych scenariuszach wojennych. Mianowicie Rosja nie podejmie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast pośrednio wciągnie je do wojny, atakując bliskich sojuszników amerykańskich.
Ćwiczenia odbędą się w czasie zwiększonego napięcia między państwami Zachodu a Rosją. Moskwa przeciwstawia się wzmocnieniu obecności wojskowej NATO na jego wschodniej flance.
Sojusz z kolei podkreśla, że zwiększa swoje siły w Europie Środkowej i Wschodniej, aby odstraszyć potencjalne rosyjskie działania wojskowe po aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 roku i działaniach na wschodzie Ukrainy.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.